Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, ze mną minister Piotr Naimski. Minister, będzie teraz uwaga, trudno. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Po polsku to znaczy, że trzeba pana pytać o gaz.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, od 2 minut go nie dostajemy z Rosji. Krzysztof Berenda nas zapewniał, że gaz jest i będzie. Pan zapewne to powtórzy, bo od wczoraj wszyscy powtarzacie, że gazu nie zabraknie.
To jest prawda. Mówimy, jak jest. Jesteśmy przygotowani na taką okoliczność, jaka właśnie się zdarzyła, że ze wschodu od Rosji nie będzie dla Polski gazu i mamy możliwości sprowadzenia tyle gazu do Polski, żeby dla wszystkich starczyło.
To panie ministrze,
możemy być spokojni.
To jedno zdanie. Czy może pan obiecać naszym słuchaczom, że gazu nie zabraknie w domach?
Ja mogę obiecać, że jeżeli nie zmienią się warunki generalnie zewnętrzne, to obiecuję, że gaz będzie.
No to zamiast mnie pan uspokoić, to pan mnie zaniepokoił. Bo co to znaczy nie zmienią się warunki zewnętrzne?
Wie pan co, 2 miesiące temu
ja wiem,
było inaczej i wybuchła wojna. Prawda? To są nieoczekiwane zdarzenia, zupełnie nieoczekiwane zdarzenia.
No dobrze, ale
jeżeli nie nastąpi
jakiś kataklizm,
w przewidywalnych warunkach dostawy gazu dla Polski są zapewnione.
No dobrze, pan mówił tak, spodziewaliśmy się, że będziemy musieli odejść od kupowania rosyjskiego gazu, a nie spodziewaliśmy się, że Putin w ramach retorsji za to, że pomagamy Ukrainie, może nam ten kurek zakręcić?
Też się spodziewaliśmy. Dlatego jesteśmy dzisiaj przygotowani. I dlatego dzisiaj jest tak, że to, co jest konieczne do sprowadzenia w roku 2022, w bieżącym roku, jest zapewnione. Gazsystem przygotował gazociągi, rury, którymi można gaz do Polski sprowadzić w sposób skuteczny, a PGNiG zapewnił ten gaz w postaci kontraktów.
Mamy 76% magazynów zapełnionych gazem, tak?
Tak,
to jest dużo, bo jak słyszeliśmy w zeszłym roku, to było tylko 39%, a Niemcy mają tylko 33% swoich magazynów zapełnionych.
Tak, dlatego że to jest skutek manipulacji Gazpromu jeszcze z zeszłego roku. Gazprom nie napełniał magazynów, których jest właścicielem notabene w Niemczech i w Austrii. I to była działalność, która skutkowała zrujnowaniem rynku gazowego tak zwanego. Czyli mówiąc krótko, zabrakło gazu w zachodniej Europie, dla odbiorców w zachodniej Europie, gazu, który normalnie dostarczał Gazprom. W związku z tym ceny poszybowały w górę i wszystko się zaczęło przewracać. Można powiedzieć, czy podejrzewać, że to było przygotowanie do agresji na Ukrainie.
Już nigdy nie kupimy gazu z Rosji, panie ministrze?
Nie będzie.
No, znaczy ja wiem, że być może kiedyś w przyszłości w Rosji będzie zupełnie kto inny rządził, etc., etc.
Nie będziemy kupowali gazu od rosyjskich podmiotów. Z Rosji koniec. Koniec, to się stało szybciej niż przewidywaliśmy, dlatego że w warunkach normalnych kontrakt gazowy z Gazpromem miał wygasnąć w grudniu tego roku. Do tego się przygotowywaliśmy od 6 lat. Te inwestycje, które wtedy zaczęliśmy, są w tym roku kończone. Między innymi ten gazociąg z Norwegii, który będzie w październiku uruchomiony.
7 po 8. Moim gościem jest minister Piotr Naimski. Panie ministrze, dobrze, pan mówi o gazociągu z Norwegii. Będziemy musieli ten gaz kupować. No, trochę go sobie wydobędziemy, ale to niewiele. Jeżeli 60% gazu kupowaliśmy z Rosji, to tyle więcej musimy kupić, no właśnie, od Norwegów, od kogo jeszcze?
Nie kupowaliśmy 60%, kupowaliśmy trochę mniej niż 50%, ale dużo. Ale
przepraszam dużo. Bardzo, to są informacje, które
ale nie
o
wspierajmy
tym muszę
się.
W Paganinie, no dobrze?
Nie spierajmy
dobrze.
Się.
No, prawie 60%.
Dużo. Dużo kupowaliśmy od, co otrzymywaliśmy od Rosji, tak, i to musi być zastąpione, a ceny gazu, który jest dostępny na rynku, można powiedzieć, ceny są wysokie i nieprzewidywalne dodatkowo dzisiaj.
No tak, ale to jest, dobrze, to skoro już pan zaczyna o cenach, to jest to pytanie, które już zresztą panu zadawałem, gdy był pan u nas miesiąc temu i nie przewidywaliśmy tak dramatycznego rozwoju wydarzeń. No to jest to pytanie, które sobie ludzie zadają, panie ministrze. Pan się może dziwić temu, ale ludzie się zastanawiają, czy skoro będziemy kupować ten gaz od kogoś innego, od Norwegów na przykład, nie od Rosjan, to czy on nie będzie droższy? Czy ja nie zapłacę dużo wyższych rachunków za gaz?
Nie, będziemy być może musieli zapłacić więcej za gaz, ale nie dlatego, że gdzieś może być tańszy na przykład od Rosji albo z jakiegoś Pernambuco, tylko dlatego, że po prostu gaz w tych warunkach wojennych i kryzysu energetycznego tak naprawdę, jak inne surowce energetyczne, po prostu będzie być może droższy.
To znaczy, natomiast rozumiem, że zapłacimy za gaz więcej, jeżeli w ogóle na świecie będzie droższy, tak. A nie dlatego, że kupujemy go z innych źródeł.
Oczywiście,
tak?
Że tak. Dlatego, że kupujemy gaz po cenie rynkowej, uśrednionej, tak jak inni muszą kupować
teraz
w Holandii,
też Holandii,
w Niemczech
po cenie rynkowej,
i tak dalej.
Tak?
Częściowo, dlatego, że długoterminowy kontrakt z Gazpromem, on nie jest w pełni rynkowy, dlatego że to jest taka formuła, czyli wzór do obliczania ceny, który jest związany z rynkiem. Nie chcę tego tłumaczyć w szczegółach, bo to jest niepotrzebne, ale przez lata płaciliśmy więcej Rosjanom, niż można było zapłacić w innym miejscu. W związku z tym to było finansowo niekorzystne. Natomiast co innego chciałem powiedzieć, jeżeli można dodać do tego. Otóż przedłużamy do roku 2027 ochronę taryfową odbiorców wrażliwych i indywidualnych w Polsce.
To jest to, co chciałem pana
powiedzieć. To jest bardzo ważne, dlatego że...
Czyli przez następne 5 lat najbiedniejsi nie zapłacą, to znaczy inaczej, będą dostawali dodatek.
To nie chodzi o dodatki, przepraszam. Tak, wytłumaczmy to. Taryfa ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki to jest cena, którą płaci odbiorca indywidualny w Polsce i tak zwany odbiorca wrażliwy, na przykład szpitale albo przedszkola, prawda?
Dobrze,
i to jest, i to
oni
jest,
nie zapłacą więcej?
To i chcę... oni, nie, oni zapłacą tyle, ile powie, że mają zapłacić Urząd Regulacji Energetyki.
Gniewa,
ale
jest,
nie będzie... Przepraszam.
To jest poziom konkretny, na którym ja się gubię. Bo
dobrze, a ja chcę to panu wytłumaczyć. Czy można?
Słucham.
Okej. Otóż jest tak, że Urząd Regulacji Energetyki ustala cenę gazu dla tych wrażliwych odbiorców.
Zgodę, to wiemy.
W związku z tym to jest cena niższa z reguły niż cena z wolnego rynku. Z wolnego rynku. Ten wolny rynek pozataryfowy jest bezpośrednio związany z kosztami zakupu gazów na giełdach europejskich. W związku z tym, jeżeli utrzymujemy taryfę dla tych wrażliwych, dla odbiorców w domach, to znaczy, że im to dotujemy.
Jeszcze raz, po polsku spróbujmy to jakoś jednym zdaniem podsumować. Powiedział pan tak, ceny gazu są cenami rynkowymi, w związku z tym nie do końca możemy przewidzieć, ile będzie kosztował gaz za rok, za
mogę powiedzieć
lata.
Inaczej? Tak. Bo pan to, ja to chyba zrobię lepiej.
Słucham.
Otóż
może pan poprowadzić kupuje, też tę rozmowę.
PGNiG kupuje gaz dla Polski i dla polskich odbiorców za granicą, no bo musi kupić za granicą, prawda? A sprzedaje nie po tej cenie, którą musiał zapłacić za granicą, tylko po tej cenie, która wynika z taryfy. I to jest różnica. To jest
to znaczy,
mniej.
Że ewentualnie
w związku z tym
że
traci.
Państwo dopłaci tak. PGNiG-owi.
To traci. To
rozumiem, dobrze, ale czy każdemu odbiorcy dopłaci, czy tylko tym biedniejszym? Czy mnie, czy innym
dopłaca
ludziom?
Tym, w tym sensie dopłaca. Dopłaca tym, którzy są objęci taryfą.
Dobrze, pani...
Czyli panu dopłaca. I mnie, i szpitalowi, i przedszkolu.
Radio RMF24. interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Będę pana pytał o import ropy, o import paliw z Rosji, ale o tym wszystkim w internecie zapraszam serdecznie. Panie ministrze, to... Nie, bo jak zaczniemy się bawić w rozmowę o taryfach...
To pan redaktor zaczął.
Nie, przepraszam, ja tylko zadałem pytanie, czy będzie drożej. Pan zaczyna mówić o taryfach, to ja mam ochotę zadzwonić po taksówkę. Na razie jednak skupmy się może na ropie, którą kupujemy z Rosji, bo tego kurka nam Putin nie zakręcił. I tu jest pytanie, czy nie zakręci, no bo rozumiem, że jednym z pretekstów, bo pewnie nie powodów, dla których Gazprom nam zakręcił kurek, było to, że nie chcieliśmy płacić w rublach, prawda? Tak. A Niemcy płacą w rublach?
A nie wiadomo, to się okaże. My tego nie wiemy.
Niemcy inni odbiorcy...
My tego nie wiemy, ale wiemy, że Rosjanie przestali dostarczać gaz dla Bułgarów i dla Litwinów.
Swoją drogą, Rosjanie Bułgarom przestają dostarczać gaz? Bułgaria tradycyjnie najbliższy przyjaciel Rosji? Tak było. No.
Skomplikowane, tak. Ale...
Tak. No ale dobrze, ale panie ministrze, co z paliwami? Co z ropą?
Z ropą naftową jest tak, że możemy zaopatrzyć nasze rafinerie, czyli w Płocku rafinerię i w Gdańsku rafinerię z naszego gdańskiego naftoportu w 100%. Okay. I nie musimy brać ropy naftowej od Rosji. Bierzemy, dlatego że akurat w tym przypadku rafinerie uznawały, że to jest dla nich korzystne cenowo.
Tak, bo widocznie tam jest taniej.
Tak, było taniej, było tam jakieś marże, prawda, większa marża. No jednym słowem sobie to optymalizowali sobie. Jednym słowem szukali większego zysku. I to jest, czy było możliwe, ale także możliwe jest odwrócenie się od tego w zasadzie w każdym momencie, czyli nałożenie embargo na dostawy ropy naftowej do Polski. Tak, podobnie jak nałożyliśmy embargo na Węgry.
Ale jakoś tego nie robimy.
Nie robimy.
Dlaczego?
Dlatego, że w tej sprawie chcielibyśmy się porozumieć z Unią Europejską. Dlatego, że wpływ na Rosjan prowadzących wojnę na Ukrainie będzie rzeczywisty dopiero wtedy, jeżeli w dużej ilości miejsc zostanie ten wypływ pieniędzy do Moskwy zatrzymany.
Tłumacząc na polski, gdybyśmy my teraz zaczęli kupować ropę, skądinąd, nie tylko z Rosji, to bylibyśmy frajerami, bo płacilibyśmy więcej.
Nie. Bardzo cenię sobie, tak powiem, ironię pana redaktora.
To nie jest ironia.
Nie chodzi o frajerstwo, to jest dość cyniczne postawienie sprawy.
Przepraszam
bardzo, nie chodzi o frajerstwo, tylko chodzi o to, że rzeczywiście, jeżeli będziemy się odwracali, co może się zdarzyć, my namawiamy do tego, że zaczniemy kupować ropę naftową na globalnym rynku, to tam będzie drożej. Będzie drożej przez jakiś czas, dlatego że producenci ropy naftowej poza Rosją, oni oczywiście tę lukę wypełnią. W związku z tym ilość ropy naftowej dostępnej spadnie.
Znaczy wzrośnie,
a cena spadnie. To wszystko się wyrówna. To będzie, jak to zdaje się wczoraj też powiedziałem, turbulencje na... Bardzo ja cenię sobie pana redaktora, w związku z tym używam takich brzydkich słów.
Więc turbulencje to ja mam, jak słyszę takich rzeczy.
Więc
takie
te zawirowania na rynku światowym ropy naftowej, one też będą przez pewien czas trwały.
Panie ministrze, jeszcze pytanie dobrze.
Skutek wojny.
Okej, dobra, to spuentujmy jakoś sprawę tej ropy. My chcemy zakończyć import ropy kiedy?
Racjonalnie rzecz biorąc, przyłączamy się do tego...
Do pomysłu Unii, tak?
Do pomysłów, że z końcem bieżącego roku.
Z końcem bieżącego
Ale
roku?
Ale jesteśmy gotowi do tego, żeby zrobić to od razu.
Znaczy, dobrze, czyli tak. Jeżeli Unia zdecyduje się, na co nalegamy, zrobić to wcześniej, to my bardzo chętnie.
Tak.
A jeśli...
Tak.
Dobrze, a co jeśli Unia się nie zdecyduje? To my wtedy z końcem roku i tak? Czy...
Będziemy to rozważali, natomiast w praktyce jest tak, że ilość ropy używanej w Polsce maleje z roku na rok. Było to 90 parę procent, jest teraz 60 parę procent i odchodzimy w sposób...
Ja bym chciał tylko sprostować, że moim gościem jest pan minister Piotr Naimski, a nie Naimiski, jak podaje RMF w pasku, podpisując pana.
O, bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Bardzo proszę, jedna samogłoska więcej, w zasadzie nie powinno być. Nie ma pan tam ich zbyt wiele, więc co tam. Chcieliśmy być szczodrzy. A teraz mówiąc poważnie, wiem co, jak odbywa się w ogóle taka komunikacja na linii Gazprom Polska? Znaczy Gazprom wysyła po prostu suchy komunikat, od jutra nie dostajecie gazu, cześć? Czy jakoś to tłumaczy?
W zasadzie nie dostaniecie gazu, cześć, jeżeli mogę to podsumować, dlatego że tłumaczenie jest oparte na dekrecie pana Putina, który Gazprom uznał za obowiązujący dla siebie, jeżeli nie płacicie w rublach, to nie dostaniecie gazu.
I nie tłumaczył nam, że inni, którzy nie płacą w rublach, dostaną, ale nie, po prostu nas was nie lubimy.
Nie. Dialogu nie ma.
Okej. Tylko zawsze mieliśmy takie poczucie, proszę mnie teraz poprawić, jeśli się mylę, że ten gazociąg jamalski, ponieważ on płynie, inaczej jest pociągnięty dalej, do Niemiec właśnie, no to my możemy sobie zaszantażować też Niemców w ten sposób, że jakby nam zakręcili gaz nam, a dawali dalej do Niemców, to my sobie ziół weźmiemy i niech się teraz Niemcy handryczą.
Ale od dłuższego już czasu Rosjanie nie posyłają gazociągiem jamalskim przez Polskę
bo
gazu
mają
do
Nord
Niemiec.
Stream.
Proszę?
Bo mają Nord Stream, tak?
Bo mają Nord Stream 1 i mają ciągle gazociągi ukraińskie. Dlatego, że wojna trwa na Ukrainie,
ale gaz płynie.
A gaz na zachód przez Ukrainę płynie.
To ciekawe swoją drogą.
Owszem.
Na władze ukraińskie nie chcą tego, nie wiem, nie chcą tego zakręcić?
Władzom ukraińskim zależy między innymi na utrzymaniu infrastruktury gazowej w kraju, na Ukrainie. Te gazociągi przesyłowe są elementem tej infrastruktury.
Rozumiem, że gdyby zakręcili oni gaz mają swój, innym, to im sobie.
Oni mają swoje wydobycie, mają swój gaz, ale to wszystko razem się miesza i w warunkach wojennych notabene utrzymanie tego systemu to jest duży problem, czy zadanie. No, póki co, jak można by powiedzieć, ten system funkcjonuje.
Panie ministrze, to dobrze, to w takim razie jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, tak do końca nie wiem jeszcze, skąd będziemy kupować ten gaz. Wiem, że z Norwegii, tak? Będziemy go sprowadzać, już sprowadzamy, ale będziemy sprowadzać, tak? Dobrze to rozumiem.
PGNiG ma własne wydobycie, produkuje gaz na szelfie norweskim, czyli na Morzu Norweskim. I ten gaz bezpośrednio do Polski jak do dzisiaj nie jest sprowadzany, jest sprzedawany, PGNiG gdzie indziej kupuje,
tak.
Tym gazem się handluje, kupuje, sprzedaje, prawda, kupił, sprzedał i tak dalej. Chodzi o to, żeby ostatecznie dotarł do odbiorcy w Polsce. W momencie uruchomienia Baltic Pipe, czyli tego gazociągu bezpośredniego
kiedy
z Norwegii.
Kiedy to będzie na pewno gotowe?
On będzie 1 października gotowy.
Proszę zrobić 17 września.
Był taki pomysł, ale utrzymaliśmy 1 października.
No
17 września będzie przekop na Mierzei.
Tak, to wystarczy. Myślę, że to wystarczy tych symboli?
No, nigdy mało, ale...
No
ale
dobrze, dobrze. Czy 17 września, czy 1 października, to wszystko jedno. Pan mówi od 1 października Baltic Pipe, czyli gaz z Norwegii popłynie do Polski pod dnem Bałtyku. Na dnie Bałtyku, nie? Czy pod?
Na dnie, tak. Raczej na dnie. Na dnie, bo to gazociąg leży na dnie. Tak.
Okej, okay, dobra. No w każdym razie gdzieś tam popłynie, ale to nam nie wystarcza.
Nie, to nam nie wystarcza. PGNiG, można powiedzieć, kupuje, zbiera kontrakty, które będą realizowane w momencie, kiedy ten gazociąg będzie uruchomiony. On będzie pełni funkcjonalny, bo to narasta oczywiście od 1 października, ale już 23 rok na pewno i musi być zapełniony kontraktami, różnymi kontraktami, które PGNiG zbiera, można powiedzieć. I w to nie chcę tutaj wnikać, to są rzeczywiście problemy, czy kwestie związane z zakupem, kontraktami, cenami i od kogo
dobra,
i gdzie.
Dobra. Pan w szczególności w szczegóły, żeby nie odpowiedzieć na ogólne pytanie, które w zasadzie nie jest bardzo trudnym pytaniem, bo to było tak, Norwegia i kto jeszcze? O, a mówi różne kontrakty.
No różne są. No różne. Jest LNG na przykład. Jest, czyli płynny gaz. To jest już zupełnie zróżnicowane. To jest zupełnie zróżnicowane. To znaczy można kupować i PGNiG ma kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi, ma z Katarem.
Stąd,
tam, kupuje.
Stąd gazoport był nam potrzebny.
Skąd
tak?
Gazoport? Gazoport w Świnoujściu.
I ten gazoport to taki port, do którego przypływa gaz. Jak rozumiem, ta nazwa jest tutaj dość dobrze oddaje rzeczywistość, tak?
Ona dobrze oddaje rzeczywistość i w tym roku przypłynie do tego portu 50 kilka gazowców, czyli statków, które przywożą skroplony gaz. To jest bardzo dużo, dlatego że to jest jeden w tygodniu albo więcej niż jeden w tygodniu.
Dobra, ale wie pan, ja nie wiem, ile tego gazu tam się mieści i na ile to wystarcza. Stąd, przepraszam, moje pytanie, czy to dużo?
To jest
bo
dużo.
50 dużych statków, to wiem, to że jest to jest dużo.
To jest dużo, dlatego że to jest ponad 6 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.
A ile my potrzebujemy rocznie?
Dzisiaj koło 20 miliardów. W związku z tym... W związku z
6 miliardów mamy z gazoportu. Ile będziemy mieli z Baltic Pipe?
Do 10.
Do 10, ale tak. Nie od razu.
No nie od razu, ale do 10.
No to byłoby 16 i to ciągle jeszcze nam potrzeba kilka miliardów.
No nie, no jest tak, że wie pan, 1 maja uruchamiamy taki gazociąg, który połączy Polskę z Litwą. On się nazywa GIPL i łączy Polskę z Kłajpedą, czyli z gazoportem w Kłajpedzie. I my z tej Kłajpedy też planujemy, że możemy sprowadzić gaz.
Czyli to samo co LNG, tylko nie ze Świnoujścia, bo tak, nam się zakorkuje tak, Świnoujście. Tak, dobrze to rozumiem? To może powinniśmy wybudować drugi gazoport.
Owszem, mamy to w planie.
A gdzie?
W Gdańsku. W Gdańsku postawimy pływający gazoport, tak to określmy. I on będzie no, mógł sprowadzić przynajmniej tyle samo gazu, co Świnoujście.
Czyli 6.
No, początkowo 6, a potem to może więcej.
Kiedy on będzie, kiedy zaczniemy go budować i kiedy go skończymy budować?
Już przygotowujemy to wszystko, bo to jest kwestia zbudowania odpowiednich urządzeń w porcie gdańskim.
No dobrze, dobrze.
I to będzie trwało no, pewnie 4 lata. W związku
4 lata...
z tym 20, od dzisiaj. Od dzisiaj, czyli 26 rok. My chcemy, żeby był w 25 roku skończony.
Czyli
przyspieszamy. Wszystko przyspieszamy.
Rozumiem, ale najpóźniej w 2026, czyli za 4 lata, będzie pływający, jak to pan określił, w cudzysłowie, siódmym.
No, bo planowany jest na 27, a my chcemy przyspieszyć do 25.
No dobrze. Dobrze, 26-27 będzie pływający gazoport w Gdańsku. Co wraz z gazoportem w Świnoujściu oraz z Baltic Pipe powinno nam gazu dać potąd?
Tak, tak, znaczy to jest dobre określenie, potąd, a tak poważnie to będziemy mogli sprowadzić do Polski tyle gazu, ile będziemy potrzebowali w 2030 roku i później i jeszcze trochę nam zostanie, żeby móc to zaoferować sąsiadom.
Odsprzedać im.
Umożliwić przesył. Na przykład. No, albo od sprzedaży.
No tak, tak. To
zależy.
Rozumiem. Dlaczego w 2030?
Dlatego, że dające się rzeczywiście dość precyzyjnie przewidzieć zapotrzebowanie na gaz, to jest perspektywa roku 2030-32. I chcemy, żeby wtedy tego gazu było w Polsce zużywane około 32 miliardów metrów sześciennych i nie chcemy więcej.
Rozmawiałem wczoraj z politykiem opozycyjnym, którego musiałem przeprosić, że nie zaproszę go dzisiaj do radia, tylko pana zaproszę.
Umawialiśmy się. Niech pan tak nie robi. No.
Nie, no ale on to zrozumiał. Wytłumaczyłem mu, że sytuacja jest nadzwyczajna i tak dalej. I on powiedział tak, Naimski, a nie, to nie ma problemu. To porządny facet, zdaje się, że dzięki niemu uniknęliśmy sporo kłopotów.
To miło słyszeć.
Nie mogę go zdradzić z nazwiska, bo później się okaże, że wywołam polityczny skandal, ale tak powiedział.
Wydaje się, że rzeczywiście w sposób no, zamierzony co do strategii, ale nie wymierzony w czasie, udaje nam się przejść względnie suchą nogą przez kryzys energetyczny spowodowany wojną.
Że Putin się postanowił na nas zemścić i w zasadzie nas to specjalnie nie zaboli.
I to jest prawda i to jest różnica sytuacji Polski i innych krajów w Europie, które się uzależniły.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Naimski był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.